Z Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, werset od 20 do 26. A On, czyli Jezus, podniósłszy oczy na uczniów swoich, powiedział: Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą, i lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie i weselcie się w tym dniu. Oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. Tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Chrześcijanin. Jaka jest definicja chrześcijanina? Jak odróżnić chrześcijanina od niechrześcijanina? Jak sprawdzić, czy ktoś jest prawdziwym chrześcijaninem? W świecie są znane marki, uznane marki, które produkują dobre ubrania, ale z Chin pojawia się wiele podróbek, które nie mają tej samej jakości. Podobnie jest w chrześcijaństwie. Pojawiają się podróbki, ale one nie mają tej jakości, tej samej jakości, jaką ma prawdziwe chrześcijaństwo. Więc to są bardzo ważne pytania. I gdyby spytać ludzi na ulicy, to w zasadzie ogromna większość w tym kraju określiłaby się w mniejszym lub większym stopniu jako chrześcijanin. Oczywiście są różne definicje tego, kim jest chrześcijanin. Najprostsza definicja mówi o tym, że chrześcijaninem jest osoba, która należy do chrześcijańskiego kościoła. Wyznawcy chrześcijańskich kościołów są chrześcijanami. Więc każdy, kto jest wpisany na jakąś kościelną listę, jest uznawany za chrześcijanina. Ale życie pokazuje, że taka definicja nie jest dobra. Nie jest właściwa. Ze swojego własnego doświadczenia i z doświadczenia wielu, wielu moich znajomych wiem, że w kościele chrześcijańskim, który ma różną nazwę, tak, są osoby wierzące, jak i niewierzące. Dlatego ta definicja jest zła. Ta definicja nie mówi nam, kto jest chrześcijaninem. Nie wystarczy być w kościele, być na liście kościelnej, żeby określić siebie jako chrześcijanin. Z kolei Pismo Święte wskazuje, że chrześcijanin to przede wszystkim osoba wierząca w Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo związane jest z Chrystusem. Jest to wiara, że Jezus jest Panem i Zbawicielem. Jest to wiara w Jego śmierć i zmartwychwstanie na odpuszczenie grzechów. Nie można być chrześcijaninem, jeśli się w Jezusa nie wierzy. A jeżeli wierzymy w Jezusa Chrystusa, to jesteśmy chrześcijanami. Tak nazwano wierzących ludzi w Jezusa Chrystusa, jako chrześcijanie. Więc to jest pewna taka już podstawowa definicja, ale to jeszcze jest też zbyt ogólne. Dalej, ponieważ Biblia nie zatrzymuje się w tym miejscu, i idzie jeszcze głębiej i mówi nam, kim jest chrześcijanin. Zawęża. I Biblia mówi, że chrześcijanin to inaczej uczeń Jezusa Chrystusa. Oczywiście bycie uczniem jest związane z wiarą w Jezusa Chrystusa. Nie można być uczniem Jezusa bez wiary w Niego jako Pana i Zbawiciela. I ten uczeń, chrześcijanin jest uczniem, ale uczniem nie w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. Uczeń, który chodzi do szkoły, uczestniczy w lekcjach i ma zasadę 3 Z. Zakuć, zaliczyć, zapomnieć. Więc chrześcijanin, znaczy uczeń Chrystusa raczej jest użyte w tym innym znaczeniu. Kiedyś było coś takiego jak przyuczenie do zawodu. Byli mistrzowie, szewc, krawiec, oni byli mistrzami pewnym tak zawodu i brali do siebie uczniów. I ten uczeń, który przychodził do tego, że na przykład szewca, później stawał się sam szewcem. Ten szewc, mistrz przygotowywał, uczył zawodu tego ucznia. I na tym polega uczniostwo Jezusa Chrystusa. Czy Jezus jest tym mistrzem, a my Jego uczniami. I cel jest, żebyśmy my stali się tacy jak On. Abyśmy byli Jego naśladowcami. Więc Jezus Chrystus przygotowuje nas, a my uczymy się od Niego, abyśmy stali się takim, jakim On jest. Na tym polega uczniostwo. Ale to nie wszystko. Nasz fragment, który przeczytaliśmy z Ewangelii Łukasza, idzie jeszcze głębiej i jeszcze bardziej zawęża nam definicję tego, kim jest chrześcijanin. Co jest bardzo istotne, ten fragment zdaje się nam mówić, że jeśli brak nam tego, o czym mówi, to nie jesteśmy chrześcijanami. Jeżeli nie mieścimy się w tej definicji, to Jezus mówi nam: biada wam. A słowo biada według słownika oznacza wykrzyknik wyrażający grożące komuś niebezpieczeństwo, nieszczęście. Oczywiście jest mowa o duchowych sprawach, o wiecznym potępieniu, o odrzuceniu sprzed Bożego oblicza, o piekle. Kto nie mieści się w tej definicji, nie jest chrześcijaninem i Boży gniew ciąży na nim. Ktoś powie: ale po co zawężać tę definicję? Czy nie powinniśmy zostawić tej definicji taką, jaką ona jest, dla zwykłych, prostych ludzi, żeby każdy mógł o sobie powiedzieć, że jest chrześcijaninem? Czy nie powinniśmy uważać, że chrześcijaninem jest osoba, każda osoba, która należy do chrześcijańskiego kościoła, czy to będzie baptystyczny, świątkowy, czy rzymskokatolicki, czy prawosławny? Więc pozwól, że odpowiem za pomocą tej ilustracji. Wyobraź sobie, że na ścianie wiszą dwa obrazy. Jest to ściana w twoim domu. I to są twoje dwa obrazy. Dama z łasiczką, Leonarda da Vinci. Bardzo, bardzo cenny obraz. Przecież dama z gronostajem powinna być właściwa nazwa. Tak, bardzo cenny obraz. Na pewno jeden jest oryginalny, a drugi jest kopią. Ale jak odróżnić oryginał od kopii? Oczywiście trzeba przyjrzeć się uważnie obu obrazom i trzeba zastosować właściwe testy, tak? Właściwe porównania. Jeśli zaczniemy na przykład porównywać ramy obu obrazów, to ramy mogą wyglądać identycznie. Ale jeżeli tylko skupimy się na ramach, to nie będziemy w stanie odróżnić oryginału od kopii. Test ramy, tak, jest zbyt ogólny, żeby dać nam właściwą odpowiedź, ponieważ musimy zwrócić uwagę na zawartość obrazu. Sama rama nie wystarczy, ponieważ w ramie może być włożony zupełnie inny obraz. To jakaś inna dama, która też trzyma jakąś łasiczkę, więc sama rama nie wystarczy, żeby porównywać obrazy. Musimy iść głębiej. W związku z tym musimy zawęzić naszą weryfikację i użyć innego testu. Musimy przypatrzeć się samemu obrazowi. Musimy porównać, czy te oba obrazy przedstawiają to samo, czy są jakieś różnice. Oczywiście, żeby móc odróżnić kopię od oryginału, musimy wiedzieć, jak wygląda oryginał. Musimy znać wszystkie jego szczegóły. Więc porównanie zawartości obu płócien już jest lepszym testem, ale ciągle to nie jest najlepszy test. Ponieważ jeżeli kopia jest naprawdę dobra, a są takie kopie, to możemy przy takich pierwszych oględzinach nie być w stanie odróżnić oryginału od kopii. Dlatego potrzebny jest jeszcze inny test, który byłby testem jeszcze bardziej dogłębnym, jeszcze bardziej precyzyjnym. Niedawno w telewizji leciał film Vinci, czy Da Vinci, taki polski film, który mówi o tym, że ten właśnie dama z łasiczką zostaje ukradziona. Ale jak później jest kopii, są dwa obrazy, nie wiadomo, który jest oryginalny. Ale do oryginału jest dołączona płyta CD z mikroskopowym obrazem jakiegoś fragmentu. Więc porównuje się obraz z tej płyty CD z oryginałem i wtedy, czy tam z obrazem, jeżeli pasują, nachodzą na siebie, to wtedy wiadomo, że jest oryginał. Więc to nam pokazuje, że potrzebujemy naprawdę dogłębnego testu, żeby odróżnić kopię od oryginału. I musimy mieć dobrą definicję tego, co jest oryginałem. Tak samo jest z chrześcijaństwem. Dotykamy kwestii życia wiecznego, a to jest po prostu bezcenne. Nie ma takiej ceny, którą można by było zapłacić za życie wieczne. Dlatego potrzebuje ono dokładnej definicji, dogłębnej definicji tego, kim jest chrześcijanin, żeby móc odróżnić podróbkę od oryginału. Bo jak powiedziałem, niektóre kopie są bardzo dobre. Ale jeżeli mamy właściwą definicję, to szybko będziemy mogli odróżnić oryginał od podróbki. Zatem jaka jest definicja chrześcijanina według tego fragmentu, który przeczytaliśmy? Jak Pan Jezus definiuje, kto jest chrześcijaninem, czy kim jest chrześcijanin? Ale zanim do tego przejdziemy, to muszę powiedzieć, jak należy ten fragment czytać. Jest to bardzo istotne. Bo jeżeli źle odczytamy te wersety, to nasze wnioski też będą złe. A w związku z tym nasze zastosowanie też będzie złe. Więc fragment, który przeczytaliśmy, jest częścią większego fragmentu, który nazywa się Kazanie na Górze. I to samo wydarzenie, tylko bardziej rozbudowane, jest przedstawione w innej Ewangelii, w Ewangelii Mateusza. W Ewangelii Mateusza, 5 rozdziale, wersety od 1 do 12. I gdybyśmy przeczytali fragment z Ewangelii Łukasza i zatrzymali się tylko na Ewangelii Łukasza, to bardzo łatwo moglibyśmy dojść do wniosku, że Jezus mówi tutaj, że błogosławionymi są ludzie biedni, to znaczy ludzie, którzy nie posiadają wielu dóbr materialnych. Albo że błogosławionymi są ci, którzy głodują, albo że błogosławionymi są ci, którzy cierpią z jakiegoś powodu. Czy też są prześladowani z jakiegoś powodu, wykluczeni ze społeczeństwa. Więc wniosek byłby taki, że żeby być błogosławionym, to trzeba wyzbyć się wszystkich doczesnych dóbr albo być ciężko chorym, obłożnie chorym. A to prowadziłoby do tego, że musielibyśmy wszystko sprzedać i iść pod tak zwany most. Tyle, że jest tutaj pewien problem, ponieważ wielu bożych ludzi, których Bóg przyjął do siebie, było ludźmi bogatymi i zdrowymi. Więc tutaj się kłóci. Więc to rozumienie jest, wydaje się, niewłaściwe. I takie wnioski są niewłaściwe, więc musimy spojrzeć na to, jak ewangelista Mateusz przedstawia kazanie na górze i jak on mówi, i co on mówi odnośnie tego. Jeżeli spojrzymy na Ewangelię Mateusza, to Mateusz już precyzuje, o kogo chodzi. Chodzi o ubogich w duchu, o łaknących sprawiedliwości, więc tutaj chodzi zdecydowanie o wnętrze człowieka niż o jego sytuację zewnętrzną. Jego dobrobyt, czy też brak, czy też jego zdrowie, czy chorobę. Więc chodzi tutaj, w Ewangelii Łukasza chodzi o wnętrze człowieka, o serce. Chrześcijaństwo jest, można powiedzieć, religią serca, więc to wnętrze definiuje nam, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie. Oczywiście to, jacy jesteśmy wewnątrz, jest odzwierciedlone poprzez to, jak mówimy, jak działamy, do czego dążymy, jak żyjemy generalnie, jak biegniemy. W nasze wnętrze, czy też to, co jest wewnątrz, jest odzwierciedlone poprzez to, co na zewnątrz. Więc pytanie, jak wygląda wnętrze chrześcijanina, jak wygląda jego serce. I na tym się teraz skupimy. Jezus podaje nam cztery cechy chrześcijanina, prawdziwego chrześcijanina. Trzy z nich dotyczą jego wnętrza, a czwarta cecha jest tą cechą zewnętrzną, w pewnym sensie efektem tego, co jest w sercu chrześcijanina. Jezus wymienia ubóstwo, głód, smutek i prześladowanie. W jakim sensie chrześcijanin jest osobą ubogą? Mówimy o wnętrzu chrześcijanina, o jego sercu. Więc ubóstwo polega na tym, że chrześcijanin zdaje sobie sprawę, że nie ma absolutnie nic, czym mógłby zrobić wrażenie na Bogu. Kiedy chrześcijanin myśli, jak Bóg na niego patrzy i co Bóg widzi w jego sercu, to w jego naturalnym stanie, tak jak się urodził, to wie, że tam nie ma nic, co mogłoby się Bogu podobać. Nie ma żadnych dobrych uczynków, nie ma właściwej relacji z Bogiem. Nie ma tam żadnego zapracowania, żadnej zasługi, żeby odziedziczyć Królestwo Boże. Człowiek czy chrześcijanin, który jest osobą, która widzi swoje ubóstwo, to znaczy widzi, że jest duchowym bankrutem, że jest osobą niewypłacalną przed Bogiem. Widzi, że ma dług przed Bogiem, ale nie jest w stanie go spłacić. Widzi, że nie ma nic przed Bogiem. I na tym polega jego ubóstwo. W sercu widzi, że nie ma nic, czy mógłby w jakiś sposób zrobić wrażenie na Bogu. Jego duchowe ubóstwo powoduje duchowy głód. Biedny człowiek, taki, który nie ma pieniędzy, jest człowiekiem, który chodzi głodny, ponieważ nie ma co włożyć do garnka, nie ma za co kupić jedzenia. Więc chrześcijanin z powodu swojego duchowego ubóstwa ma duchowy głód, ale czego łaknie? Ewangelia mówi o sprawiedliwości. Chrześcijanin jest osobą, który jest głodny sprawiedliwości. Chce dla siebie Bożej sprawiedliwości. Chce być w porządku przed Bogiem. To znaczy, że chce, żeby Bóg uznał go za osobę sprawiedliwą, za osobę, która nie ma winy. Osoba, która w Bożych oczach jest bez winy, bez grzechu, jest osobą sprawiedliwą. Chrześcijanin jako ubogi w duchu ma wiele potrzeb. Wiemy, jakie potrzeby mają ludzie ubodzy. Potrzebują generalnie wszystkiego. Ale największą potrzebą chrześcijanina jest przede wszystkim być w porządku przed Bogiem. Chrześcijanin jest osobą, która przede wszystkim łaknie przebaczenia grzechów, łaknie, by być w porządku przed Bogiem. To jest jego największa potrzeba. Z kolei to pragnienie usprawiedliwienia powoduje, że chrześcijanin jest osobą, która płacze. Widzi swoje duchowe ubóstwo. Widzi, że najbardziej potrzebuje Bożej sprawiedliwości. I dlatego smuci się i płacze, ponieważ widzi swój grzech. Widzi, jak bardzo jest grzeszny i jak bardzo obraził Boga swoim buntem, nieposłuszeństwem, niewiedzą o nim. Widzi, jak grzech powoduje, że nie jest o własnych siłach w stanie przyjść do Boga. Widzi, jak grzech rządzi w jego sercu i jak z tym nic nie może zrobić. Sam nie jest w stanie sobie pomóc. Nie jest w stanie zmienić swojego grzesznego serca. Dlatego boleje nad tym. Smuci się z powodu swojego duchowego stanu. Dlatego płacze. I jest to płacz nad sobą samym. Z powodu grzechu. To duchowe ubóstwo, ten głód sprawiedliwości i płacz nad swoją grzesznością pcha tego człowieka w ramiona Chrystusa. Chrześcijanin jest osobą, która widzi swój duchowy stan i która z całego serca zaufała Chrystusowi Jezusowi. Zdała się całkowicie na Niego we wszystkim. Dlaczego? Bo zobaczyła, że Chrystus poprzez swoją doskonałą i jednorazową ofiarę, poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie może zapełnić te wszystkie braki. może zadać to wszystko, czego brakuje temu chrześcijaninowi, temu, który jest ubogi, który jest głodny i który płacze. Że tylko Chrystus może sprawić, że On stanie się częścią Bożego Królestwa, że zaspokoi ten głód sprawiedliwości, że oczyści jego serce. Dlatego chrześcijanin jest osobą, która widząc swój duchowy stan, świadomie wyciąga swoje ręce do Chrystusa, wołając do Niego: Panie, ratuj boginę! Panie, ratuj mnie! A ponieważ zdaje się we wszystkim na Syna Bożego, to staje się automatycznie obiektem nienawiści i prześladowania dla tych, którzy nienawidzą Jezusa Chrystusa. I tak jak prześladowany był Jezus, tak prześladowani są ci, którzy za Jezusem idą. Więc podsumowując, w tym fragmencie Jezus pokazuje nam, kim jest chrześcijanin. Daje nam definicję tego, kim jest chrześcijanin, i pokazuje nam wnętrze chrześcijanina, serce. I to stanowi prawdziwą definicję tego, kim jest chrześcijanin, ponieważ chrześcijaństwo jest religią serca. Więc od serca powinno się wychodzić, powinno się zaczynać, powinno się sprawdzać, czy jesteśmy chrześcijanami, czy nie. Jezus pokazał nam, że chrześcijanin to osoba, która przede wszystkim zdaje sobie sprawę ze swojego wewnętrznego ubóstwa. To ubóstwo powoduje, że zdaje sobie sprawę, że jego największą potrzebą jest Boża sprawiedliwość w jego życiu i tej sprawiedliwości mu brakuje. To z kolei prowadzi do tego, że płacze, ponieważ widzi swój duchowy stan, widzi swój głód i nie ma sił, nie ma mocy, nie ma zdolności, żeby coś zrobić w tym kierunku, żeby zaspokoić ten głód. Dlatego płacze. Dlatego chrześcijanin jest człowiekiem, który świadomie zaufał Jezusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi, widząc, że zaspokojenie jego potrzeb jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. I to z kolei naraża go na prześladowania ze strony tych, którzy Chrystusa i Boga nienawidzą. Czy to jest twoja definicja chrześcijanina? Jeśli dzisiaj stanąłbyś przed tronem Chrystusa Pana, to jak ci się wydaje, co Jezus powiedziałby do ciebie? Czy powiedziałby: błogosławiony jesteś? Czy też może powiedziałby ci: biada tobie? Patrząc na tę definicję, zadaj sobie pytanie: czy jestem chrześcijaninem? Czy może staram się tylko być tanią podróbką, falsyfikatem, kopią? Nie patrz na to, co zewnętrzne. Nie patrz na to, że może chodzisz do kościoła, może spełniasz religijne uczynki. Patrz na serce. Czy tam jest to duchowe ubóstwo? Czy tam jest ten głód sprawiedliwości Bożej? Czy tam jest smutek spowodowany grzechem? Na to patrz, nie na nic innego. Jeżeli nie masz tych rzeczy, nie masz tych oznak w swoim sercu, to nie masz powodu tak naprawdę, żeby rzucić się w ramiona Chrystusa, żeby zaufać Mu. Nie masz powodu, żeby wołać do Niego zmiłowanie. Bo człowiek tylko wrzuca się w ramiona Chrystusa tylko wtedy, kiedy widzi, że nie ma nic, co mógłby zaprezentować Bogu. A jeżeli nie ma tych rzeczy w twoim sercu, to powinieneś zacząć się przejmować, ponieważ Jezus już teraz powiedział: biada wam. Teraz jesteś w niebezpieczeństwie, teraz jesteś zagrożony. Więc zacznij się smucić z tego powodu, że tych rzeczy nie ma w twoim sercu, że ich nie dostrzegasz. Zacznij wołać do Boga o ratunek. Wołaj, aby Bóg zmiękczył twoje serce, aby otworzył twoje duchowe oczy, żebyś mógł zobaczyć, jaka jest kondycja twojego serca, jaki jest twój duchowy stan. Wołaj do Boga, żeby Bóg obudził ciebie, żebyś mógł zobaczyć, czy jesteś tym ubogim, o którym mówi Jezus, czy jesteś tym głodnym, o którym mówi Jezus, czy jesteś tym, który płacze. Wołaj o zmiłowanie nad sobą, o to, aby Bóg otworzył ci oczy. Czy jesteś chrześcijaninem? niech ta definicja, którą usłyszeliśmy, niech to słowo weryfikuje nas i niech ono, to słowo da nam odpowiedź. Nie my udzielamy odpowiedzi, ale słowo, które pochodzi od Chrystusa, niech ono weryfikuje nas i pokazuje nam, gdzie my jesteśmy. Amen.